Mieczysław Jaroszewicz, wieloletni dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dobry. Cieszę się, że widzę w dobrym zdrowiu, to najważniejsze.
Na razie.
Nie no, trzymajmy kciuki, żeby tak było dalej. Proszę nam powiedzieć, to jest historia powszechnie znana, ale mam wrażenie, że nie do końca zgłębiona. Jak to się stało, że kolekcja prac Witkacego trafiła do Słupska? To był przypadek, zrządzenie losu, plan, czy tak po prostu wyszło?
To ostatnie. Jestem za tą opcją. Jest to w stylu Witkacego, który zawsze lubił sytuacje stwarzać nietypowe i między innymi taka sytuacja miała miejsce. Jak to się stało? Otóż trzeba przypomnieć, że rok 1965, oddanie do użytku po kapitalnym remoncie Zamku Książąt Pomorskich, i wówczas stworzyły się nowe warunki dla ekspozycji. Przypomnę, że Muzeum Miejskie mieściło się w Nowej Bramie, a więc powierzchnia nieco mniejsza, a zamek stwarzał możliwości pokazania i stworzenia ekspozycji już nowoczesnych. Do Słupska w 1965 roku zjawił się pan Janusz Przewoźny, historyk sztuki z Poznania, który miał tu wizję rozwoju słupskiego muzeum. I kiedy zauważył, że sale zamkowe są obszerniejsze znacznie niż te w Nowej Bramie, szukał eksponatów, najchętniej oczywiście z tej wysokiej półki i takich, które będą przyciągały widzów, a jednocześnie będą takim magnesem dla rozwoju muzealnictwa w ogóle w Słupsku, na ziemi słupskiej. I między innymi trafiła mu się propozycja niedaleko Lęborka od pana Michała Biruli-Białynickiego, lekarza, który po swoim ojcu odziedziczył pokaźną spuściznę portretów pastelowych właśnie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Dodajmy, że ojciec Michała, Teodor, był bliskim przyjacielem Witkacego. Co więcej, nawet razem popełnili portrety. Jeden z nich znajduje się i sygnowany jest w Słupskim Muzeum. I otóż ta propozycja, no, nie tylko do Słupska, wcześniej Biruli-Białynicki oferował ten zbiór, pokaźny zbiór, grubo ponad 100 sztuk do Muzeum Narodowego w Warszawie, Gdańska. Nikt nie był zainteresowany. Dodajmy, że to są lata 60., kiedy Witkacy budził takie kontrowersje, bo nie dość, że był takim artystą już nowoczesnym, nie do wszystkich trafiała jego jeszcze twórczość. Do tego jego odejście we wrześniu 1939 roku w atmosferze, kiedy jego samobójstwo wiązało się z wejściem Armii Czerwonej na wschodnie ziemie Rzeczpospolitej, nie bardzo, wiele muzeum nie bardzo chciało tą kolekcję przyjąć.
Krótko mówiąc, on się nie wpisywał w klimat polityczny wówczas
w ogóle. Tak, w tej konwencji ówczesnej, kiedy jeszcze świeżo, jeszcze srocy realizm i tak dalej, i te portrety awangardowe nie do każdego przemawiały. Ludzie mieli wątpliwości, a przypomnijmy wobec Picassa kiedyś, jaki nasz stosunek był, to, że to jest Floresy, to nie sztuka. Dziś jest to klasyka. I otóż pan Janusz Przewoźny dostał tą propozycję z Lęborka, wysłał swoich historyków sztuki, którzy dokonali transakcji, ale z jakich pieniędzy? Pan Przewoźny dosyć dobrze usytuowany był na firmamencie tutaj województwa ówczesnego koszalińskiego. Załatwił z nadwyżki budżetowej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie 100 tysięcy złotych. I za tęże sumę 100 tysięcy kupił 110 portretów pastelowych. I to jest zaczątek tej kolekcji. Dlaczego mówię, że to się mieści w konwencji Witkacego? Przecież on tu nigdy w Słupsku nie był.
No właśnie chciałem do tego nawiązać. Mamy tutaj niedaleko od naszej redakcji kamienicę na ulicy Sienkiewicza z taką tabliczką, że Witkacy tutaj nie był, bo tego dnia to był w Juracie w jednym z pensjonatów. Ale zanim dojdziemy do tego, że Witkacy tu nigdy w Słupsku nie był, i to rzeczywiście jest surrealistyczne tak naprawdę, czy można to, ja wiem, że sztukę trudno jest przeliczać na pieniądze, czy te 100 tysięcy to rzeczywiście to były wówczas duże pieniądze, które odzwierciedlały rzeczywistą wartość tych obrazów, czy to był dobry interes z dzisiejszego punktu widzenia.
Z punktu widzenia dzisiejszego był to znakomity interes. Inwestowanie w sztukę zawsze było opłacalne. Dla porównania, rok 67, bo wówczas ta transakcja nastąpiła, ja już pracowałem wówczas w szkole i moja pensja nauczyciela historii to wynosiła 1733 zł. A jeśli przeliczymy 100 tysięcy na 110, więc tak na dobrą sprawę przynajmniej jeden portret mogłem sobie zafundować. Po wielu latach jako dyrektor muzeum naprawdę za dyrektorskie pobory portretu nawet połowy bym nie kupił.
No dobrze, ale ta transakcja to był dopiero zaczątek. Dzisiaj wiemy, że tych prac Witkacego w Muzeum Zamkowym w Słupsku i w muzeum już dzisiaj w Spichlerzu jest dużo, dużo więcej. Potem to już była chęć gromadzenia tego, bo była taka pokusa, żeby mieć największą kolekcję prac Witkacego, czy to już za tym muzeum w Słupsku ciągnęła się taka sława placówki, z którą warto o Witkacym rozmawiać, również w kwestii tego, czy odkupilibyście Państwo może jakiś obraz, jakąś pracę, jakiś dokument po Witkacym?
Rzeczywiście trzeba dodać, że z biegiem lat i atmosfera wokół artystów, w tym Witkacego, zmieniła się. Witkacy zaczął być postrzegany znowu, bo przed wojną, dodajmy, Witkacy był uznanym artystą, bardzo cenionym. Potem ten okres komuny przyszedł, kiedy starano się przemilczeć jego twórczość, jego osobę. Już w latach 60. i 70. sytuacja zaczęła się zmieniać. Kolejne zakupy pochodziły z rodziny jego przyjaciół, rodziny Głogowskich, Nawrockich, Tarnowskich. Skąd te prace w rękach tych rodzin? Otóż Witkacy nigdy z pieniędzmi, jak to mówią, nie śmierdział. Zarabiał i płacił często za usługi na przykład dentystyczne, lekarskie, czy też przepisywane sobie medykamenty, niektóre tak zwane dopingujące. Płacił portretami, a często rodziny zapraszały go ze snobizmu, żeby sportretował rodzinę i za to też dostawał pieniądze. I w latach 70., potem już 80. i dalej za kolejnych dyrektorów Ludwika Przymusińskiego, potem za czasu kadencji mojej, tych portretów przybywało. I także rysunków trzeba dodać, i to drogą zakupów, a także darowizn. W tej chwili, o ile pamiętam, jak się nic nie zmieniło, jest tych prac 265. I jest to największa kolekcja w Polsce, niektórzy mówią w Europie, w świecie, nie bądźmy megalomanami, największa w Polsce. Mamy tyle prac Stanisława Ignacego Witkiewicza, co wszystkie muzeum razem wzięte nie mają tyle. Łącznie z muzeum w Zakopanem czy muzeum narodowym. Mamy głównie pastele, mamy potem w kolejności olejne, a potem rysunki. Niemniej, obojętnie na technikę, wszystkie są one ważne. Do tego jeszcze doszły też takie sprawy otoczki, propagandy wokół. Słupsk stał się takim miejscem, gdzie co 5 lat witkacolodzy z Polski, z Europy i ze świata nawet zjeżdżają się na konferencję naukową, żeby, że tak powiem, upowszechnić najnowsze badania nad twórczością Witkacego.
I nawet nad nim samym. Pamiętam ostatnią konferencję witkacowską, na której przedstawiono dokumenty, z których wynika rzeczywiście, że on się urodził zupełnie innego dnia niż ma zapisaną datę urodzin, bo ojciec się spóźnił, chciał uniknąć potem kary za niezgłoszenie dziecka i wpisał zupełnie inną datę, ale to naprawdę, to zupełnie pasuje do Witkacego. To wszystko, co się działo wokół niego, wokół jego kolekcji, wokół tych prac i wokół tego, co się dzieje z tymi pracami w muzeum.
Poglądu na świat w ogóle też, który miał taką wizję, że wszystko zmierza ku tragicznemu końcowi i to, że weszła Armia Czerwona, dla niego było to koniec świata. On, który przeżył rewolucję bolszewicką w Rosji, cudem wyszedł, przecież był oficerem Białej Gwardii, a więc w pierwszym rzędzie nadawał się na rozstrzałkę. No i przeżył, udało mu się, wrócił do Polski i zawsze nad nim ciążyła ta trauma, to co widział, to co zobaczył w Rosji w czasie rewolucji. Wyjście Armii Czerwonej dla niego był to koniec świata. Odszedł w wieku 54 lat. Młody człowiek w pełni sił twórczych, doświadczenia ogromnego. Wielka szkoda, gdyby żył, pewno by jeszcze byśmy mieli okazję podziwiać wiele, wiele jego pięknych prac.
Może do Słupska też by zdążył przyjechać. Ale to już tylko gdybologia, panie dyrektorze.
Najdalej, gdzie był, panie redaktorze, to był w latach 30. w sanatorium w Chodzieży.
Był no to jeszcze kawałek.
Na leczeniu, no ale powiedzmy tak dosyć blisko ze Słupska. No jeździł do Sopotu oczywiście, natomiast w Słupsku rzeczywiście nigdy nie był.
A kiedykolwiek próbowano panu sprzedać, w cudzysłowie wcisnąć fałszywy obraz pracy Witkacego do muzeum?
Tak, było kilka przypadków.
No, ale świadomie czy nieświadomie ktoś sprzedawał fałszywkę?
Być może, że część świadomie, a część oferentów no, usiłowała, że tak powiem, nam wcisnąć podróbkę. No, między innymi nawet w pewnym momencie skończyło się to rozprawą sądową w Gdańsku. No niestety antykwariusz nam to wciskał. Myśmy tego nie przyjęli, portretu, bo nasza komisja zakupów uznała, że to jest podejrzany portret, po czym ten antykwariusz sprzedał osobie prywatnej. A osoba prywatna zamiast wcześniej, to już po nabyciu poszła do eksperta, który powiedział, proszę pani wcisnęła to nieoryginalny. No, poszliśmy do sądu, nawet zeznawałem w sądzie, antykwariusz musiał oddać pieniądze.
Jest jakaś praca Witkacego, którą by pan chętnie zobaczył w muzeum? Czy to dzisiaj jest bardziej poszukiwanie takiej pracy, której jeszcze gdzieś zaginęła w tej pożodze wojennej i tak dalej? Miał pan coś takiego na oku przez te lata, na co pan czekał, na taką ofertę, ale się nie zdarzyła?
Dwa razy czekałem, dwa razy się naciąłem. No, tu do moich porażek zaliczam. Kiedyś dostaliśmy od prywatnego oferenta w latach 80. Piękną pracę pod tytułem Fałsz kobiety. Olejny dodam. Wówczas w tych latach 80. on był wyceniony gdzieś na 12 czy ileś, to było miliony jeszcze. No i udało się zdobyć pieniądze też z nadwyżki budżetowej, tu, ale już naszego, tu województwa. Pieniądze przygotowane, jedzie. No niestety nie dojechaliśmy do Warszawy, ponieważ w międzyczasie sprytniejsi od nas byli muzelnicy z muzeum ważniejszego, przepłacili to, dali więcej i ten portret zdobi w tej chwili Muzeum Narodowe w Warszawie. Bardzo żałuję tego portretu, znakomity, dobrze zachowany i to była moja porażka. No, przegrałem z czasem, a jednocześnie z możliwościami, bo w Warszawie łatwiej te pieniądze było pozyskać niż mnie tu w Słupsku. No i nie udało się. No i jeszcze druga porażka, to już muszę powiedzieć, też do dziś pamiętam. Najbardziej się pamięta te rzeczy, które no, człowiek doznał porażki, bo boli to. Mianowicie kiedyś były takie aukcje i na jedną z aukcji, gdzie był wystawiony też wystawiona praca olejna w domu aukcyjnym i jeden z dyrektorów banku w Słupsku, z którym miałem takie dobre układy towarzyskie, mówi, proszę bardzo, do takiej sumy możesz licytować, ja ci tą pracę kupię. No więc pojechaliśmy w trójkę, żeby dla odwagi, z trzej kustosze pojechali, usiedli dumnie, wzięli te łopatki, to było w hotelu Bristol i czekaliśmy, kiedy już kupimy to. Ale ja zanim zdołałem podnieść tą łopatkę, to cena już była dwa razy wyższa. W związku z tym dałem sobie spokój, bo miałem zapewnienie, że jeśli to będzie 100, no 120, to kupuj. No ale dwukrotnie jak przybicie, to ja nie mogłem ryzykować tego. I niestety ten pejzaż jesienny, pamiętam. My mamy dwa pejzaże zimowe, natomiast to był pejzaż jesienny i świetnie by się nadawało jako uzupełnienie tej ekspozycji. Wróciliśmy z niczym. To jest moja druga porażka.
Trudno mówić u pana o porażce, bo muzeum przeprowadził pan przez naprawdę ciężkie czasy i remontowe, i inwestycyjne, więc dwa obrazy to naprawdę jest ułameczek tego,
ale się pamięta, bo to boli.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę o Witkacy. Mieczysław Jaroszewicz, wieloletni dyrektor Muzeum Zamkowego w Słupsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.